Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, bardzo się cieszę waszą obecnością w drugim dniu naszych rekolekcji. Wczoraj patrzyliśmy po raz kolejny w życiu na Boga, który nas kocha, który pragnie naszego szczęścia, który nas uczy kochać, zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie. Raz jeszcze sobie uświadamialiśmy, żeby być szczęśliwymi w małżeństwie i rodzinie już tu i teraz, trzeba okazywać miłość żonie, mężowi, od świtu do nocy. Trzeba być bardzo blisko Boga i trzeba solidnie wychowywać dzieci. Dzisiaj właśnie o tym warunku, o solidnym wychowywaniu. Wychowywanie to przepiękny proces, bo to jest pomaganie, by początkowo nieświadome siebie dziecko, zalęknione, zastraszone, bezradne, by stawało się kimś podobnym do Boga. By dorastało do małżeństwa rodziny, do wielkiej, wiernej miłości. To coś niesłychanego. Taka przemiana z bezradnego, nieświadomego siebie dziecka w kogoś takiego, że może ten ktoś założyć rodzinę, wychowywać solidnie dzieci, stać się wręcz podobnym do Boga. Jaki piękny proces, jakie piękne zadanie pomagania w czymś tak cudownym. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby tak solidnie, pięknie wychowywać dzieci i młodzież? Otóż pierwszym warunkiem jest wychowywanie samego siebie. Dobry rodzic, dobry wychowawca szerzej, także dobry ksiądz, to ktoś, kto odnosi wielkie sukcesy w wychowywaniu samego siebie. To ktoś, kto zdobywa największą władzę na świecie, władzę nad samym sobą. To jest perła. Jeśli jakiś człowiek ma władzę nad sobą, potrafi kierować swoim ciałem, swoimi przeżyciami, swoimi myślami, kto nie kieruje się jakimiś tam lękami, kto jest silniejszy od swoich trosk, niepokojów, zmęczenia, to jest perła. Ktoś taki jest w stanie zachowywać wszystkie przykazania. Jest w stanie w każdej sytuacji słuchać Boga i to we wszystkim. Bo ma, powtórzę, największą władzę na świecie, władzę nad samym sobą. Zdarza się, że ktoś ma władzę nad jakimś imperium, że jest jakimś prezydentem mocarstwa, a sam jest biednym alkoholikiem, czy kimś, kto nie panuje nad popędem, kto zdradza własną żonę, kto jest pośmiewiskiem dla świata. A ma ogromną władzę zewnętrzną, tylko biedny człowiek, który nie panuje nad samym sobą. Więc jeśli chcemy być dobrymi wychowawcami, dobrymi rodzicami, dziadkami, także kapłanami, to najpierw mamy pracować nad własnym charakterem. Mamy stawać się coraz bardziej my osobiście podobnymi do Jezusa i we wszystkim słuchającymi Boga. Po drugie, warunkiem wychowania dzieci i młodzieży jest wzajemna miłość małżonków. Dla dziecka nic nie jest tak ważne jak to, że tata kocha mamę i mama kocha tatę. To jest dla dziecka najważniejsze. Dziecko się czuje kochane, bezpieczne, śpi spokojnie, kiedy widzi wzajemną miłość rodziców. W jednej z parafii, gdzie prowadziłem rekolekcję parę lat temu, w niewielkiej parafii, gdzieś z drugiej części Polski, w poniedziałek rano poszedłem na spacer z księdzem proboszczem miejscowym i nadchodziła w naszym kierunku jakaś dziewczynka z drugiej, trzeciej klasy i proboszcz mi szepnął: księże Marku, ta dziewczynka na pewno marzy o tym, żeby tata i mama ją kochali, bo tata jest alkoholikiem, przemocowcem, mama też w kryzysie i na pewno ona marzy, ta dziewczynka, żeby rodzice ją bardziej kochali niż dotąd. A ja się uśmiechnąłem, powiedziałem: sądzę, że ta dziewczynka ma większe marzenia. I za chwilę ona nadeszła do nas, żeśmy chwilę porozmawiali, a ja spytałem: masz jakieś wielkie marzenia? Ona chwilę tak się zawahała, czy się zwierzyć, i za chwilę powiedziała: tak, mam wielkie marzenia. A powiesz mi, jakie masz największe marzenie? Ona po chwili kolejnego zawahania się mówi: no to powiem, moim największym marzeniem jest to, żeby tata kochał mamę i żeby mama kochała tatę. Zauważcie, jej największym marzeniem nie było to, żeby tata i mama ją kochali, tylko żeby kochali siebie nawzajem. Powtarzam jeszcze raz, dla dziecka nie ma nic bardziej błogosławionego niż wzajemna miłość rodziców. Chcesz kochać twoje dziecko? Najpierw okazuj miłość żonie, mężowi. Tylko w ten sposób twoje dziecko będzie pewne, że i ono jest kochane. Sam to pamiętam. Jako dziecko byłem niezwykle szczęśliwy. No, niewiele się zmieniło na szczęście. Byłem bardzo szczęśliwy, bo rodzice mnie ogromnie kochali. Mnie się wydawało, że mnie kochają po prostu za bardzo, że aż do przesady. Byłem pewien, że mnie kochają dosłownie nad życie. Ale nawet tak wspaniali rodzice czasami mnie ranili. Oni teraz to słyszą, mam nadzieję, z nieba. Nie boję się tego powiedzieć na głos. Mianowicie wystarczyło, że się lekko posprzeczali. Myśleli, że ja tego nie słyszę, że ja już śpię, a oni tam w kuchni gdzieś zamknięci. A przed dzieckiem się nic nie ukryje. Ja świetnie wiedziałem, kiedy mają taki troszkę gorszy dzień między sobą, kiedy się posprzeczają. Natychmiast to wiedziałem i nie mogłem usnąć. Wydawało mi się, że świat mi się wali. Mnie, takiemu szczęśliwemu, bardzo kochanemu dziecku. Bo nawet lekkie posprzeczanie się rodziców to był dla mnie koniec świata. Od razu miałem tam w głowie jakieś lęki, że się rodzice rozejdą, że będzie nieszczęście, że co się ze mną stanie. Wali się dziecku cały świat przy lekkim choćby posprzeczaniu się rodziców. A już nie wyobrażam sobie, tego nie przeżywałem, co się dzieje, kiedy rodzice się wręcz biją, kiedy krzyczą na siebie, kiedy się wyzywają, kiedy sobie na głos przy dziecku grożą, że się rozejdą. To dziecko umiera wtedy. To jest gehenna, to jest męczeństwo dla dziecka. Więc pierwszym warunkiem, żeby dobrze wychowywać dziecko, to jest praca nad własnym charakterem, nas dorosłych, rodzica, dziadka. A drugim warunkiem jest wzajemna miłość rodziców. Podobnie wzajemna miłość dziadków. Jeśli dziecku pójdzie wnuczek, wnuczka do dziadków, a dziadkowie krzywo na siebie patrzą, to dziecko bardzo cierpi. Oczywiście najstraszniej cierpi, kiedy rodzice krzywo na siebie patrzą, zamiast okazywać miłość. Więc ogromnie błagam wręcz was, drodzy rodzice. Jeśli kochacie wasze dzieci, a między wami, rodzicami, coś nie gra, to niech miłość do dziecka mobilizuje was do waszej wzajemnej miłości. Nigdy wasze dziecko się nie poczuje kochane, jeśli nie będzie widziało, że wy nawzajem okazujecie sobie miłość. I trzeci warunek wychowania, obok tej pracy nad sobą i obok okazywania miłości sobie nawzajem, rodzice, trzeci warunek to jest oczywiście okazywanie miłości dziecku. Ale dopiero na tle miłości między rodzicami. Dziecko się chętnie wtula w rodziców, ale jeśli rodzice są przytuleni do siebie nawzajem, no to jest kawałek nieba na ziemi dla dziecka. Jeśli tata przytula mamę, mama przytula tatę, to dziecko wtedy się rzuca wręcz na nich, jak na trzeciego, że tak powiem, wtula się w nich i wtedy ma kawałek nieba na ziemi. Bo jest przytulane przez rodziców, którzy siebie nawzajem przytulają. Szczyt szczęścia dla dziecka. Ale właśnie w ramach tej miłości wzajemnej kolejny warunek wychowania to jest okazywanie miłości już bezpośrednio dziecku. To też jest oczywiście konieczne. Dziecko nie tylko potrzebuje waszej wzajemnej miłości, ale też znaków miłości bezpośrednio już do dziecka. Jakie mają być te znaki? No takie, o których mówiłem wczoraj, których nas uczy Jezus. Obecność, ofiarność, czułość. Jezus był od świtu do nocy obecny dla ludzi, których kochał, służył tym ludziom i okazywał czułość. To samo rodzice wobec dzieci. Dziecko ma widzieć, że rodzice kochają. Widzieć, nie wierzyć, widzieć. A kiedy dziecko widzi? No w tych trzech przypadkach. Najpierw, kiedy widzi, że tata, mama, począwszy od taty, ma dla mnie czas. Nie ma czasu na telewizję, nie ma czasu na hobby, na kolegów, na drzemkę, nieraz nawet na sen, ale ma czas dla mnie. A jak jest obok mnie, to nie dlatego, żeby się zdrzemnąć czy popatrzeć na telewizję, tylko żeby patrzeć mi w oczy, żeby ze mną rozmawiać, żeby mnie wypytywać, co się we mnie dzieje, żeby mi pomagać w lekcjach, w pracy nad charakterem, żeby coś tłumaczyć. Jest nie tylko, żeby prać, prasować, karmić, ubierać, ale żeby od świtu do nocy mi pomagać. żebym stawał się kimś radosnym i szlachetnym. Ja synek czy ja córeczka. A więc obecność. Błagam zwłaszcza tatusiów. Dziecko się tyle czuje kochane, ile masz dla dziecka czasu. Dla córki, dla syna. To jest bezwzględnie podstawowe. Ile masz czasu, tyle kochasz. Tyle miłości, ile obecności. Widziałem gdzieś w internecie takie opowiadanie, że się pobeczałem. Oto jakiś chłopczyk 6-letni miał tatusia biznesmena, prawie nieobecnego dla tego synka. No i synek od świtu do nocy marzył, żeby tata miał choć trochę czasu dla tego synka. I któregoś dnia idzie do tatusia tam do pokoju, puka, bo tata mówi, jak nie proszę mi nie przeszkadzać, teraz pracuję, nawet w domu. Puka, no i mówi, tatusiu, ile ty zarabiasz za godzinę? No i powiedzmy, że tata odpowiada 100 zł. I ten 6-letni synek wraca do swojego pokoiku, przynosi do tatusia skarbonkę, wysypuje wszystko, co tam ma, liczy i powiedzmy, że uzbierał 50 zł, wręcza tatusiowi, temu biznesmenowi, mówi, tatusiu, chcę od ciebie kupić pół godziny czasu dla mnie. To tylko opowiadanie, ale w wielu domach sceny są podobne. Dziecko może nie przyjdzie, nie powie, tatusiu, czy mogę kupić pół godziny czasu u ciebie dla mnie, ale w sercu tak to dziecko czuje, że tata nie ma dla mnie czasu, zwłaszcza tata. Mamusie zwykle mają, gorzej z tatusiami. Tyle kochasz twoje dziecko, ile masz dla niego czasu. Z tego się rozliczaj. Po drugie, tyle masz miłości do dziecka, ile służysz temu dziecku. Przytulasz, patrzysz w oczy, rozmawiasz. Nie tylko pytasz, co tam w szkole, jakie stopnie. Co przeżywasz, czym cię mogę pocieszyć, synu, córeczko, co tam z kolegami, z rówieśnikami, a co ci śniło wczoraj czy dzisiaj, a dlaczego tak jakoś patrzysz w inną stronę, dzisiaj nie mi w oczy, co się stało. Więc rozmawianie o życiu, o wartościach, o sumieniu, o tym, co prowadzi do szczęścia, o tym, co prowadzi do nieszczęścia, godzinami, powtarzanie tych samych zasad życia tysiące razy. To jest ciężka praca, to jest walka nieraz o to, żeby solidnie wychować dzieci, ale jak kocham, to mam siłę, mam cierpliwość, potrafię dziecku służyć radą, wskazaniem, podpowiadaniem, tłumaczeniem, prostowaniem jakichś tam dziwnych sposobów myślenia i mam na to siły i mam na to cierpliwość, bo bardzo kocham. I wreszcie czułość. Tyle miłości mamy do dzieci, a zwłaszcza rodzice, ile mamy czułości. Kiedy dziecko się budzi rano, a są rodzice, mają podejść do dziecka, przytulić, przywitać, pokazać w uśmiechu, w tonie głosu, jak się tym dzieckiem cieszą. Kiedy dziecko wychodzi do szkoły, mają pobłogosławić i powiedzieć, będą tęsknić, idź syneczku, córeczku z Bogiem, wracaj szczęśliwie, czekamy. Kiedy wraca, rodzice mogą być zmęczeni, podenerwowani czymś tam pracą, troskami, brakiem pieniędzy, ale na widok dziecka się od razu uśmiechają, przytulają dziecko, ton im łagodnieje głosu, spojrzenie staje się radosne, jeśli kochają. I to dziecko natychmiast widzi. I 6-letni, i 16-letni, i 20-letni. Natychmiast widzi. Jestem radością moich rodziców. A mój widok od razu, im głos mięknie, spojrzenie się robi takie serdeczne. Mają dla mnie czas, mają dla mnie siły i mają dla mnie czułość. I jeszcze jedna rzecz niezwykle ważna w wychowaniu. Mianowicie stawianie wymagań. Wszystko tu musi zagrać. A więc po pierwsze mamy pracować nad własnym charakterem. Tylko wtedy możemy mieć siłę, by wychowywać dzieci, młodzież. Po drugie mamy sobie nawzajem okazywać miłość. Mąż żonie, żona mężowi. Po trzecie mamy okazywać miłość dzieciom. Powtórzę jeszcze raz, obecność, ofiarność, czułość. I po czwarte mamy stawiać twarde wymagania. To jest teraz takie niepopularne. Teraz się mówi o tak zwanym wychowaniu bezstresowym, o prawach bez obowiązków, o tym, żeby dzieci miały jak najwięcej wolnego czasu, żeby nie musiały się tak wysilać, jak ich rodzice, a zwłaszcza dziadkowie się wysilali w życiu. Nie, niech ci synu, córko będzie wygodnie, łatwo, mieli tam prawie same wakacje, my za ciebie nawet lekcje odrobimy, posprzątamy pokoik, czy najmiemy kogoś, stać nas na to, a ty wypoczywaj. No to będzie katastrofa, bo to będzie dziecko rozpieszczone, a dzieci rozpieszczone sobie z życiem nie poradzą. Będą leniwe, będą agresywne, będą egoistyczne i będzie katastrofa. Koniecznym warunkiem jest stawianie wymagań. Uczenie dyscypliny, wysiłku, panowania nad sobą, nad emocjami, nad lenistwem, nad zmęczeniem, nad zniechęceniem. Praca nad sobą, stawianie dziecku wymagań. Tak samo chronienie przed alkoholem, przed telewizją głupią, przed jakimiś dziwnymi programami czy stronami internetowymi, przed urządzeniami elektronicznymi, stawianie granic. Nie, synu, córko, tego nie dostaniesz, tam nie zajrzysz, a jeśli korzystasz z internetu, tylko przy nas rodzicach, tylko maksymalnie pół godziny dziennie, inaczej będziesz kaleką, inaczej się uzależnisz i będziesz nieszczęśliwy. Dyscyplina. Konkretny przykład w jednej z rodzin moich przyjaciół, których podziwiam. Oni mają 3 córki nastoletnie, starsze bliźniaczki adoptowane z katastrofalnej sytuacji. One były umierające wręcz, także fizycznie, tylko duchowo, psychicznie. To było coś strasznego. I te córki, no niełatwo się rozwijają, bo przecież odczuwają te pierwsze okresy życia w tej biologicznej rodzinie, gdzie było piekło na ziemi. I mama się jeszcze upijała w dodatku i te dziewczynki mają te konsekwencje właśnie, kiedy mama zatruwa organizm i swoje dzieci alkoholem. Między innymi, w każdym razie trudne do wychowania są te dzieci. Ale ci moi przyjaciele, małżonkowie są no niesłychanie szlachetni, kochający, cierpliwi i mają twarde zasady. Na przykład przy posiłku żadne dziecko nie może przynieść do stołu żadnego urządzenia elektronicznego. Ani telefonu, ani tabletu, ani czegokolwiek, nic. Do stołu się przychodzi samemu, żeby rozmawiać, żeby się przytulać, żeby się zwierzać. I kiedy byłem zaproszony na kolację u tych rodziców i małżonków, jedna z tych córek, bliźniaczek, przyniosła ze sobą w kieszeni schowany telefon, myślała, że nikt nie zauważy i gdzieś tam pod stołem włączyła. Mówiąc tak z uśmiechem, korzystając z okazji, że jest gość, może rodzice nie zauważą. Mama natychmiast zauważyła, powiedziała twardo, wyłącz to. Ona chwilę się zawahała, mama zabrała jej ten telefon, mówi, oddam ci najwcześniej za 2 dni. I wtedy już Marysia, widziałem, nie próbowała nic dyskutować, bo by chyba usłyszała, no to za tydzień dostaniesz najwcześniej ten telefon. Bardzo twardo zareagowała mama. I mama, która jest niezwykle czuła, kochająca, no chodząca dobroć. A tutaj była taka twarda. I kiedy te dzieci już potem po kolacji poszły tam do swoich pokojów odrabiać lekcje, ja powiedziałem tej Agnieszce, mamie, mówię, jak ty potrafisz być taka twarda? Ty taka na co dzień czuła, no chodząca dobroć, ofiarność, a tu byłaś taka twarda, ja bym nie był taki twardy i nie potrafiłbym aż tak twardo zareagować. Ona mówi, bo ksiądz za mało kocha. Dostało mi się. Ja bardzo kocham moje córki i dlatego miłość mi daje siłę, by być taka twarda i stanowcza, kiedy trzeba. Ksiądz sam widzi, że jak jest wszystko w porządku, to jestem chodzącą czułością. Przytulam te moje dzieci, patrzę ze wzruszeniem, z radością. Mam taki ton głosu, że sam ksiądz mówi, że to tak uspokaja. Ale jak trzeba twardo, jak trzeba zastosować sankcje, jak trzeba zabrać jakieś urządzenie, to potrafię to zrobić, bo bardzo kocham moje córki. I wiem, że bez takiej twardości, stanowczości nic z nich nie wyrośnie. Będą nieszczęśliwe przeze mnie, bo je rozpieszczę. No i dodała jeszcze tak, dostało mi się, osobiście mi się dostało. Mówi ta Agnieszka, kto, proszę księdza, nas najbardziej kocha? Mówię, no Pan Jezus. A kto stawia nam największe wymagania? No Pan Jezus. Mówi, żebyśmy się nawracali, byli podobni do Niego. Największe wymagania we wszechświecie. No bo Jezus chce, żebyśmy byli szczęśliwi. A żebyśmy byli szczęśliwi, to trzeba nas krótko trzymać. Trzeba nas, także dorosłych, twardo wychowywać. Dostałem lekcję od tej Agnieszki. Powiedziała, jak ksiądz będzie bardzo kochał, to będzie ksiądz czuły, cierpliwy, serdeczny, kiedy trzeba, a kiedy trzeba, będzie stanowczy i bezwzględny. W stawianiu wymagań, w mówieniu nie i tyle. I w tej rodzinie, to podpowiadam was, dla was, moi drodzy, jest zasada, że kiedy dzieci idą spać, rodzice zabierają tym dzieciakom nastoletnim wszystkie urządzenia elektroniczne. Zabierają telefony, zabierają komputery, tam tablety, cokolwiek jest, jakieś tam inne urządzenia, cokolwiek mają, wszystko idzie do rodziców. I dopiero jak nie ma już nic, dziecko może iść do swojego pokoju i spać. Oczywiście najpierw się razem modlą, podsumowują dzień i wszystkie urządzenia oddają rodzicom. Błagam, róbcie tak. Nawet jeśli wasze dziecko ma 18 lat, to wprowadźcie taką zasadę. Idziesz do pokoju, idziesz spać bez żadnych urządzeń. Bo jeśli zostawicie urządzenia, wasze dzieci będą kalekami. Chłopaki zaczną oglądać pornografię, to strasznie ciągnie. Dziewczyny zaczną siedzieć przy jakichś stronach internetowych, tak zwanych społecznościowych, zaczną tam wysyłać swoje zdjęcia, opisywać, co robią, w kim się zakochują i ktoś, jakiś prymityw je zniszczy i może doprowadzić wasze dziecko do samobójstwa albo uwikłać w jakąś straszną więź. Więc miłość i stawianie wymagań i kontrolowanie i wyciąganie jasnych konsekwencji. Jeśli synu się nie nauczyłeś, trudno, idziesz do szkoły, dostaniesz jedynkę. Bo jeśli cię nie puszczę do szkoły i ugnę się raz, ja rodzic, to już się nigdy nie będziesz uczył. Czy, córko, nie wyłączyłaś komputera, wysłałaś coś tam na jakieś twoje zdjęcie, na jakąś tam stronę internetową i teraz mogą inni komentować, ci dokuczać, sama sobie popłakujesz. Wykasuj te strony. Wykasuj twoją jakąś tam stronę na Facebooku gdzieś tam, bo inaczej ktoś cię skrzywdzi. Nie umiesz mądrze korzystać, dałaś jakieś osobiste tam informacje, zdjęcia, to nie dla ciebie. Jeszcze nie dorosłaś do tego. Bądźmy twardzi. Lepiej niech się córka, syn chwilę popłacze, ale ratujemy przed takimi nieszczęściami, niż niby się do nas uśmiecha, a dziecko zacznie ginąć. Niechcący z naszą pomocą. No, przy jednej z pań to myślałem, że na policję zgłoszę, bo mówi, przy księdza mam 15-letniego syna, sama go wychowuje, on zaczął ostatnio pić piwo, zacząłem czuć piwo, twardo porozmawiałam i on zaczął tam coś kombinować, to ja mu powiedziałam, temu 15-letniemu synowi, że może, żeby nie pił piwa gdzieś na ulicy, gdzieś tam po szkole, tylko w domu, jedno piwo dziennie, ale przy mnie oficjalnie, ale i nic więcej. Mówię, proszę pani, jeśli pani tego nie zmieni, to ja zgłaszam na policję. Do sądu rodzinnego dla nieletnich. Pani rozpija własne dziecko. Pani rozpija własne dziecko. Piwo dla 15-latka to jest szybki alkoholizm. Za parę tygodni może być alkoholikiem. Czy pani nie zdaje? No ale on teraz jest miły, jest dla mnie. I tak panią będzie oszukiwał coraz bardziej. Za chwilę zacznie brać narkotyk, a z pani pomocą się upija piwem. To jest, proszę pani, tragedia. Bo chodzi o to, żeby pani syn z panią normalnie rozmawiał, panią nie oszukiwał, ale nie za cenę, że pani mu pozwala stać się alkoholikiem. Pod pani własnym domem, pod pani własnym dachem. Więc nieraz rodzice potrafią być tak beznadziejnie naiwni i pozwalają własnemu dziecku ginąć. I na koniec ostatnia scena. Jakaś pani mówi, księże Marku, 4 miesiące temu przeżywałam z mężem 15. rocznicę ślubu, a teraz w tych dniach córka nasza najstarsza świętowała 15. urodziny. Czyli urodziła się zaledwie 4 miesiące po ślubie. To ona już wie, że ja współżyłam z mężem i to co najmniej 5 miesięcy przed ślubem, skoro ona się urodziła 4 miesiące po ślubie. Nie rozmawiałam o tym z nią, wstydzę się, mąż też nie rozmawiał, też się wstydzi. Ale teraz mam duży problem, bo ta 15-letnia córka się zakochała ostatnio, takie pierwsze, ale mocne zakochanie. Ten chłopak, w którym się zakochała, też chyba się w niej zakochał i tak się przytulają. Obserwuję z okna, jak wraca ze szkoły, ona myśli, że ja nie widzę. Przytulają się prawie jak dorośli, zaczynam być zaniepokojona. Boję się, że można dojść do współżycia, do wszystkiego, bo widzę, że ona jest zaślepiona. I chcę o tym rozmawiać, jak mądrze kierować relacją z chłopakiem, ale się boję, proszę księdza. Bo jak ja zacznę o tym rozmawiać, to córka mi powie, a ty mamo co? Ty współżyłaś z tatą przed ślubem, co mi tu podskakujesz? Ja wtedy powiedziałem, proszę pani, proszę twardo rozmawiać z córką, wziąć ją na taką rozmowę osobistą, powiedzieć, córko, widzę, jesteś zakochana, masz 15 lat, ten chłopak też chyba za tobą szaleje, widzę, jak się przytulacie, kiedy myślicie, że was nikt nie widzi, jak zaczynacie prawie udawać dorosłych, bardzo się o ciebie boję. Trzymaj chłopaka na dystans, nie pozwól się obmacywać, dotykać, niech on cię pokocha, niech cię rozumie, niech solidnie się uczy, niech sobie poprawi średnią stopni z miłości do ciebie, niech się wczuwa w twoje przeżycia, niech uczy się przy tobie panować nad ciałem, nad popędem, bo inaczej nie będzie ci wierny, nigdy mu nie będziesz mogła zaufać, jak się pobierzecie, więc proszę to wszystko córce powiedzieć. A jak córka pani powie, a ty mamo co? A ty współżyłaś przed ślubem? z moim tatą, to proszę jej popatrzeć w oczy spokojnie i powiedzieć: córeczko, ja ciebie kocham, więc nie mam nic przeciwko temu, żebyś była mądrzejsza i szczęśliwsza niż ja. Ja ci nie mówię, że jestem ideałem, nie mówię ci: córko, naśladuj mnie, ja wszystko robiłam dobrze. Nie, robiłam też błędy, gdy mogła cofnąć czas, wiele bym zmieniła i twój tata też. Nie ukrywamy tego, nie będziemy się chwalić, bo nie ma czym, ale nie ukrywamy. Natomiast ci mówię, córko, takie mądre rzeczy, bo ciebie kocham. Bo chcę, żebyś była szczęśliwsza i dojrzalsza niż ja. Nie mam nic przeciwko temu, bo ciebie kocham. Moi drodzy, tylko Jezus jest ideałem. Tylko Jezus może być: naśladujcie mnie, a nie tylko słuchajcie. My nie jesteśmy ideałem, ale jeżeli kochamy, to mówimy dzieciom to, co najlepsze. Twardo pilnujemy, żeby tą drogą szli, bo kochamy. A nie dlatego, że sami jesteśmy ideałami. Nad sobą też pracujemy, ale nawet jak mamy porażki we własnym życiu, nie znaczy, że nam nie wolno podpowiadać dzieciom to, co najlepsze. Wolno, wręcz to jest święty obowiązek. Moi drodzy, jutro będzie o tym, jak kochać w skrajnie trudnych sytuacjach, jak kochać kogoś, kto zamiast kochać gnębi, może i samego siebie, samo siebie i nas, da się. A w środę, jak wspominałem, będziemy patrzyli na to, jak zamknąć przeszłość, która boli, czy niepokoi, czy rani. Też jest to możliwe. A dziś módlmy się ogromnie o to, byśmy solidnie wychowywali dzieci i młodzież, wychowując przy okazji solidnie samych siebie. Amen.